Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś pierwsze miłości naszych dzieci, ale także powspominaliśmy, w zasadzie moi goście powspominali swoje miłości, swoje reakcje rodzicielskie. Dosyć dobrze mieliście akceptację ze strony rodziców, mogliście się rozwijać, swoje wybory doskonalić. No i efekty są takie, że po tylu latach jesteście w stanie opowiadać się w taki dobry, ciepły sposób o tym. Różnie to już bywa na etapie naszych dzieci, prawda? Tutaj też mamy jakby takie różne narzędzia do dyspozycji, o czym tutaj właśnie pastor Mariusz Muszczyński z Kościoła Ostoja mówił. Też jest modlitwa, prawda? Kiedy nie możemy za bardzo ingerować i tam tym dzieciom narzucać swoich wizji, to zawsze jeszcze można się tak wspierać. Ja przypomnę tylko, Maryla i Staszek Kukułowi są razem z nami oraz dr Tomasz Wirga, psycholog. No i wracamy do tego momentu, proszę Państwa, co robić, kiedy rzeczywiście rodziców aż gdzieś tam telepie od środka, prawda? Bo widzą, znają swoje dziecko, widzą, że coś tu nie do końca ten wybór. Tutaj pan już przed przerwą, pan doktor mówił, że bardziej będziemy naciskać, że to nie dla was, tym efekt będzie odwrotny od zamierzonego. Rozmawiać, ale jak rozmawiać? Jak rozmawiać? Jakich argumentów być może używać? Czy swoich przykładów? No, co rodzice mogą zrobić? Kiedy ewidentnie widzą, że coś jest nie tak.
To znaczy, tutaj nie ma takiej prostej odpowiedzi, jak rozmawiać. To jest tak samo, jak mówimy, jak rozmawiać z dzieckiem, żeby coś tam zrobiło. No to zależy od dziecka i od nas. Jestem takim zwolennikiem takiego podejścia, żeby przekazać i pokazać swoją historię życia. Pokazać, że kiedyś byłem w takiej sytuacji, że coś robiłem takiego. I raczej w kategoriach rady i sugestii, a nie przymusu. I teraz jeszcze jedna rzecz. Dla mnie takie rozmowy zaczynają się dużo, dużo wcześniej. Wtedy, kiedy jest zaufanie między rodzicami a dzieckiem.
Kiedy 11-latka przychodzi i mówi, że się zakochała i tak obwieszcza to rodzinie i światu.
Tak, jeżeli są dobre relacje między rodzicami a dzieckiem, to wtedy jest łatwiej. Nie jak przychodzi dziewczyna czy też chłopak i mówi, że jest problem i wtedy my zaczynamy, ojej, jest problem i wtedy działamy, bo wcześniej nie mieliśmy czasu, nie mieliśmy możliwości i tak naprawdę nie wiemy, jak rozmawiać, bo nie mamy kontaktu z tym dzieckiem. I wtedy, no wtedy to jest rzeczywiście problem. Tylko to, co ja powiedziałem, to jest mój punkt widzenia, to jest moje rozwiązanie problemu. Jeżeli jest taka sytuacja, może tak, jest taka stara metoda, wychodząca już od Sokratesa, elenktyczna i majeutyczna. Zadawanie pytań, czyli co by było, jak ja bym był w jakiejś sytuacji, co byś mi poradził i tak dalej. I w ten sposób możemy kształtować drogę. Aha, jeżeli, ja wiem, że to jest trudne, no bo to jest trudne. Ale
czasu trzeba przede wszystkim, prawda?
Tak, ale człowiek nie jest prostym mechanizmem. Człowiek jest bardzo skomplikowany. Dlatego zadawanie pytań, rozmawianie i tak dalej zbuduje jakąś więź. I to dużo, dużo wcześniej, zanim się pojawią te problemy. A później, tak jak powiedziałem, przedstawianie swoich doświadczeń, swoich sugestii, zadawanie pytań, żeby osoba taka tutaj może źle powiem, ale jest coś takiego jak pozorny wybór. Jeżeli dziewczynka nie chce chodzić w sukience, a my bardzo chcemy, żeby chodziła w sukience, to zaprowadzimy ją do sklepu i mówimy tak: a chcesz sukienkę zieloną czy niebieską? I to jest tak, że osoba taka myśli, że dokonała sama wyboru. Ale tak naprawdę to jest wybór iluzoryczny. I to, jak już jest bardzo źle, to możemy coś takiego...
Jak to przyłożyć na tego wybranka życiowego, te sukienki?
To chodzi o zadawanie pytań. Jeżeli zobacz, co by było, gdybym... Na przykład jest taka osoba, jakby się zachowuje. A jeżeli ja bym był na twoim... Ja byłabym na twoim miejscu, czy jeżeli tato by mnie tak traktował, albo coś w tym rodzaju, mama może... I wtedy tworzymy jakiś... No, ja wiem, że to jest trudne, ale życie jest trudne. Tutaj nie jest, jakby było takie proste, to zawód psychologa byłby niepotrzebny. Wyszłaby jedna książka, w której by napisane było, jak rozmawiać z dzieckiem, jak robić jakieś inne rzeczy i wtedy było wszystko.
A ja w programie mogłam zadać panu, proszę podać receptę, prawda? Jaka jest recepta?
Tak, a ja bym powiedział, książka taka, to a taka strona 12. Już.
To byśmy długo nie pogadali. Nudno by było. Wróćmy może do kryteriów. Czy zauważyliście u siebie jako u rodziców takie kryteria, które są dla was najważniejsze, kiedy patrzycie na wybory swoich dzieci? Według jakich kryteriów gdzieś oceniacie?
No to tak jak pan doktor powiedział, to byłoby w książce strona 12, punkty A, B i C i byłoby prościej. Na pewno patrzenie na...
Ale są pewne rzeczy, które uspokajają rodzice, prawda? Jakie one wtedy...
Każde
jakie to
nasze
są?
Dziecko było zupełnie inne i w związku z tym również ich partnerzy powinni spełniać inne kryteria. Do bardziej dynamicznego Wojtka jest Karolina chyba idealną żoną, natomiast dla Piotka oczywiście Magda i właściwie to w ten sposób
Tak, ale tutaj kryterium jest to, że to jest odpowiedni człowiek do tego charakteru.
Poprzez temperament naszych synów. W momencie, jak Piotrek, nasz najmłodszy syn, po raz pierwszy po maluśku informował, że już ma sympatię, to była koleżanka ze studiów, oboje razem studiowali arabistykę, to spotkaliśmy ich, czy poznaliśmy Magdę, jak oni wspólnie realizowali jakiś tam bardzo skomplikowany projekt dotyczący Żydów w Jemenie. Kibicowaliśmy temu tematowi i wtedy byliśmy przekonani, że to jest rzeczywiście ta osoba, która idealnie pasuje do Piotka, który jest pedantyczny, który jest bardzo dokładny i oboje sobie ten projekt po maluśku budowali, myśmy im towarzyszyli. I kiedyś Piotrek dzwonił, mówi, co porabiacie, co porabiam, my idziemy, mówi Piotrek, z kościoła wracają. Oboje mieszkali w Akademikach, niedaleko siebie i była 19, wracali w niedzielę po prostu z kościoła. Miód na serce rodziców. To było to, co było widać jak gdyby gołym okiem, że dokładnie spełniają te kryteria. W przypadku Wojtka tej szansy nie mieliśmy, bo on tak szybko zadziałał, że po prostu do nas dotarła informacja, a czy Karolina jest dobrym wyborem Wojtka? Już są 4 lata razem. Maryla dzisiaj rano jeszcze rozmawiała z naszą synową. Myślę, że to kryterium jest spełnione.
No, tak naprawdę to życie to okaże. Wolałabym tak troszkę ostudzoną opinię wydać, ale jest świetną dziewczyną. Wyobraźcie sobie, że byłam u nich teraz w Poznaniu parę dni, bo poproszono mnie o pomoc tam przy dzieciach i bardzo chętnie tam jadę. Pociąg był umówiony o 6:30 rano dzisiaj i Karolina, która blisko dworca mieszka, mówi, mamo, to ja cię zawiozę, a potem wprost do pracy pójdę. I wyobraźcie sobie, że myśmy się tak zagadały na innym peronie po kupieniu biletu, że jak ocknęłyśmy się, to pędem rzuciłyśmy się na peron 4 w Poznaniu i zobaczyłyśmy tył odjeżdżającego pociągu.
Cena przyjaźni między
tak,
synem,
ale wiecie co? To warte było. Warte było czekania na następny pociąg, dlatego, że ja w tej rozmowie usłyszałam tak fantastyczne rzeczy, które nie powiedziałybyśmy sobie, myślę, może nawet i nigdy, albo trzeba byłoby jakąś taka sytuacja, która by nam się wydarzyła, żeby to, co mamy na sercu, właśnie wyszło. A w tej rozmowie takiej kosztem odjeżdżającego pociągu 6:33 usłyszałam przemiłe słowa od niej. Fantastyczna dziewczyna.
Zastanawiam się, bo teraz chyba kolejną sztuką jest odróżnienie takiego rzeczywistego, takiego szczerego widzenia prawdziwego, intuicji rodziców, tego, że rodzice mają ten siódmy zmysł i jakkolwiek by to nie brzmiało, to gdzieś są w stanie przewidzieć, prawda, co jest dobre dla ich dzieci, a co nie, co im będzie służyło, a co nie. I to jest jakby jedna sprawa. Od takich zafałszowanych też gdzieś przekonań, stereotypów i tak dalej. No i teraz konia z rzędem temu, kto będzie potrafił odróżnić jedno od drugiego i według tego działać. Na której stronie recepta zapisana na to?
Jakbym miał taką książkę, to już bym był profesorem co najmniej. I to no nie wiadomo jakiej uczelni.
Na świecie.
To znaczy to...
Nie, bo to jest tak naprawdę teraz problem rodziców samych w sobie, tak?
My mamy uprzedzenia sobie. My nie jesteśmy idealni. My defekt chociażby pierwszego wrażenia, mamy wspomnienia, które nas kształtują. To jest tak, że przyjdzie ktoś do nas do domu i nagle okaże się, że nie wiem, że będzie... nie powie dzień dobry, albo powie inaczej, albo zrobi coś i my od razu tworzy się tak zwany efekt samosprawdzający się przepowiedni. My mówimy, aha, to jest osoba arogancka i tak dalej, i tak dalej. I wtedy to się nakręca. Jeżeli będzie taka sytuacja, to no to ta osoba może być na przykład nieśmiała, albo może mieć jakieś problemy. Ona jest tak samo zdenerwowana, albo i bardziej niż my. Także nie uczulać się i dać drugą szansę. Albo i wierzyć dzieciom. Ja wiem, że to jest trudne, bo to tak jest, ale nie ulegać pierwszemu wrażeniu i niech to będzie trochę, jak drugi raz przyjdzie, czy będzie tak samo. Bo tak naprawdę rodzice chcą szczęścia dziecka.
Kodeks nam się jednak robi, prawda? Można już zapisać ten punkt pierwszy, nie ulegać pierwszemu wrażeniu, nie i za tym nie traktować tego jak pewnie.
Ale to są heurystyki. Heurystyki to są takie rady, które są bardzo często słuszne, ale nie zawsze. Ale algorytmu takiego zawsze pewnego nie ma. I to jest tak, że chcemy szczęścia.
Na pewno prędzej czy później wymyślimy.
Ja tak sobie myślę, że w rodzinie takiej normalnej, no niedoskonałej, nie chodzi o to, że musi być jakaś super doskonała rodzina, małżeństwo i tak dalej, ale jak dobra rodzina, kochająca się tam,
będąca
normalna,
w kontakcie.
Tak, taka normalna życiowa sprawa, to ten kodeks, on jest, ale on jest niepisany. To nie ma jakiejś listy tego, co wolno, co nie wolno. Myślę, że tam, gdzie jest lista potrzebna, tam już jest jakaś dysfunkcja rodzinna, a tutaj no nie mamy jakiegoś kodeksu. Ja sobie, no trudno mi wymyślić teraz nawet. Po prostu się żyje i to życie jest jakimś standardem, jakąś normą dla dziecka, dla kolejnego pokolenia. I myślę, że dzieci same tak wyrastając w takim czymś, w takiej atmosferze, one podświadomie bardziej, mniej one chcą tego też dla siebie. One chcą, żeby rodzice byli mili dla siebie. One chcą też taki związek zbudować. One chcą dokonać dobrego wyboru, bo widzą, że rodzice też by dobrze wybrali. I to gdzieś...
Działa podskórnie.
To w nich pracuje. Tam mam 16-latka syna i wiadomo, taki wiek. On się mniej ugania za nim niż one za nim. One go osaczają, napadają teraz te dziewczyny. Ale tak czasem gadamy o tym, śmiejemy się trochę, mówi tata, co o tym? Przecież ja wiem, że jestem za młody jeszcze. Także nawet on jakby chce mi powiedzieć, słuchaj, nie musisz mi nic mówić. Ja to czuję, ja to wiem, ja to rozumiem, tak? I tu widzę, że ja nie muszę gdzieś się aż tak za bardzo spinać tym wszystkim i może rzeczywiście, tak jak mówi pan doktor, tu trochę jakby nie to, że odpuścić sobie to ale nie narzucać sztywno czegoś, bo to takie narzucenie to przynosi odwrotny efekt i sprawia, że człowiek gdzieś w tej reakcji się stawia przeciwko, a ten niepisany kodeks, on jest w każdym domu, on jest w każdej rodzinie. Owszem, mogą być rodziny, gdzie dziecko powie, ja bym chciał lepiej dla siebie niż widzę, tak? Ale to też jest kodeks, który uczy, który może coś wnieść lepszego.
Jeszcze tylko dwie sprawy zanim, proszę Staszku.
Bo to, co przed chwilą powiedziałeś, to dokładnie to dla nas też było ważne, że myśmy byli jak gdyby może niespokojni, ale spokojniejsi, wiedząc, jak nasze dzieci będą się zachowywały, bo to działa w dwie strony. My w tej chwili jesteśmy świadkami takich pięknych uczuć już wnuków naszych. Najstarsza wnuczka 2 tygodnie temu przyprowadziła do nas, do domu, żeby dziadką przedstawić swoją sympatię. I to teraz, jak słuchałem o tym pierwszym wrażeniu, to rzeczywiście jest coś niebezpiecznego, bo myśmy ulegli oboje z Marylą zresztą absolutnemu czarowi tego chłopaka.
Tego mężczyzny.
I rzeczywiście spędził w naszym domu...
A był drugi raz już?
Pierwszy. Jeszcze nie, właśnie dlatego ten efekt muszę sobie zapamiętać.
Tak
i przed drugą wizytą Piotra jak gdyby się uzbroić troszeczkę w krytycyzm. Ale rzeczywiście to też było coś takiego, że jak wychodził, to myśleliśmy, no dla naszej
lepiej
Marci...
Lepiej być nie mogło.
To byłoby
nie, chyba jedno i drugie niebezpieczne.
No tak.
Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, tylko to już, o co pytałam Staszka i Marylę. Czy często musicie się gdzieś ugryźć w język, tak? Czy łapiecie się na tym, że no, coś by się chciało powiedzieć, ale nie lepiej zmilczeć, niech oni sobie sami do pewnych rzeczy podchodzą. Tak zwyczajnie po rodzicielsku. Kuszą te dobre rady, jakieś takie komentarze, sytuacje, czy nie macie takich problemów?
No mamy, ja się przyznaję, że mam i czasem też coś powiedziałem, a potem żałowałem, bo to tak, jak się ma z synem jest inaczej. My tam sobie coś burkniemy, mrukniemy do siebie, popatrzymy i wszystko jest jasne. Ale jak coś powiem córce i rzucę hasło i w moim odczuciu ja wyraziłem się, nie, to dopiero ja sprowokowałem całą lawinę. I teraz trzeba się tłumaczyć, wyjaśniać, rozmawiać. I potem myślę, jejku, po co...
Prościej to żonę zawołać.
Po co ja się w ogóle odezwałem, tak? Bo to nie jest takie proste, się okazuje. A czasem właśnie ta moja uwaga taka jakaś szybka, nieprzemyślana, emocjonalna, no okazała się destrukcyjna, niepotrzebna w ogóle.
Ale jest doświadczenie już na przyszłość.
No jest, może na wnukach będzie łatwiej.
Bezpiecznie.
Będzie zachwyt. Słuchajcie, kończymy powoli, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która chciałam, żeby wybrzmiała. Czy te dzieci mają prawo się pomylić, tak? Dzieci, które mają prawo się pomylić i teraz, no co potem? Pomyliło się, widać, że cierpi, coś poszło nie tak, no i znowu jakby reakcja rodziców, tak? Znowu jest do wyboru. A nie mówiłem, czy a nie mówiłam? Albo po prostu zdarza się, będziesz mądrzejsza czy mądrzejszy. No niby wiadomo, prawda, co tutaj odpowiedzieć. Nie jest to jakieś wysoce skomplikowane pytanie, ale bywa pewnie różnie.
Znaczy, moim zdaniem nie powinno się karać. To znaczy, jeżeli jest taka... miłości... My się uczymy miłości. Uczymy się chodzić, uczymy się mówić i uczymy się też kochać. I to jest tak, że te porażki są wpisane w naszą naturę. I teraz, jeżeli ponosimy porażkę, to jakieś wnioski z tego, mam nadzieję, że wynosimy. I kiedy zdarzy się taka sytuacja, to moim zdaniem rodzice powinni wesprzeć dziecko, a nie powiedzieć, aha, miałem rację, widzisz? Jakbyś mnie słuchał, czy słuchała, to byłoby lepiej. Nie, nie byłoby lepiej. I to jest też jeszcze taka sytuacja. Przy małym dziecku jest tak, że małe dzieci uczą się doznawania emocji. Nie może być dziecko cały czas szczęśliwe, bo nie będzie wiedziało, co to jest ból, co to jest strach. A żeby normalnie się rozwijało, musi mieć też pełną gamę tych emocji. Czyli dziecko musi mieć zarówno emocje pozytywne, jak i negatywne. Musi się cieszyć i musi się płakać. Musi płakać. Tak samo w przypadku miłości. Musi wiedzieć, co to jest miłość i musi wiedzieć, co to jest rozstanie, żeby mieć pełno. Jeżeli będzie znało tylko miłość, bez emocji negatywnych, bez tego, bez tych konsekwencji tego, to nie będzie dobre dla tego dziecka. Także te miłości, ja wiem, że to jest takie smutne, no bo nie chcemy widzieć, jak dziecko cierpi, ale to jest potrzebne dla normalnego rozwoju. To cierpienie i to... Także to nie jest też to, żebyśmy karali, dociskali, bo jest tak, jak jest. Nie. Ono to przeżyje, wesprzeć, żebyśmy... My jesteśmy dla tych dzieci autorytetem. I bardzo często to właśnie te pytania, które się pojawiają, co myśli mama, co myśli tato? Właśnie dlatego, że no, że to jest, to się liczy. I teraz jeżeli się miłość, to zauroczenie skończyło się katastrofą i jeszcze autorytet mówi, nie, no źle zrobiłeś, to jest podwójny ból. Także moim zdaniem wesprzeć. Ugryź się w język, już się tak ciśnie, a no tak, ale nie, dla dobra. Ale to jest moje zdanie.
Proszę Państwa, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę o pierwszych miłościach Waszych dzieci. Pewnie te doświadczenia pewnie są różne w różnych domach, a jeszcze tak mi przyszło na koniec, wiecie, jest takie powiedzenie, od którego miałam zacząć w zasadzie, że zapomniał wół, jak cielęciem był, prawda? Przecież też gdzieś jeszcze mamy takie narzędzie, że zawsze sobie można przypomnieć, no umówmy się, no nie dzielą nas jakieś lata świetlne znowu, prawda? Od tych pierwszych zachwytów, zauroczeń, zakochania, rozstania i tych buntów przeciwko różnym teoriom, więc może warto czasami też odkopać te swoje doświadczenia. Bardzo Wam dziękuję. Maryla i Staszek Kułowie, dziękuję Wam bardzo. Mariusz Muszczyński, pastor z kościoła Ostoja w Opolu. Dziękuję ci serdecznie.
Ja również dziękuję.
I dr Tomasz Wirga, psycholog, Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję.
Przypominam tylko, jutro na naszej stronie doxa.fm w audycji Z rodziną mi do twarzy możliwość odsłuchania dzisiejszego programu. Natomiast za tydzień ostatni program w tym roku. No i mam nadzieję, szczerze mówiąc, proszę państwa, że bardziej sobie pośpiewamy niż porozmawiamy, bowiem o kolędowaniu w rodzinnym gronie będzie. Zaprosiłam tutaj osoby, które mają tradycję rodzinnego kolędowania. No i oddam im głos z miłą chęcią. Niech pośpiewają. Mam nadzieję, że przyniosą instrumenty i tak poświątecznie na ten temat. 27 grudnia zapraszam dziś już. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.